w marcu 1861 roku w kościele Charlesa Haddona Spurgeona miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Nie wiem, czy ktoś nie zna Charlesa Haddona Spurgeona. Nie słyszał, jest to uważany za największego z baptystycznych kaznodziejów w dziejach baptyzmu, tak można powiedzieć. Szacuje się, że podczas swojej służby, czy w czasie swojej służby głosił do około 1 miliona ludzi. A jego kazania co tydzień rozchodziły się w tysiącach egzemplarzy. Połykano w zasadzie wszystko, co wyprodukował. Był bardzo popularny nie tylko na wyspach, ale w zasadzie na wszystkich kontynentach, jakie były zamieszkane w tamtym czasie. Więc miał kościół w Londynie, Metropolitan Tabernacle, który stoi do dzisiaj, który do dzisiaj funkcjonuje. W tym dniu otworzono budynek Metropolitan Tabernacle. Wcześniej kościół spotykał się w mniejszym budynku, było mniej ludzi, ale w okresie 7 lat służby Spurgeona kościół rozrósł się do kilku tysięcy ludzi, więc trzeba było wybudować nowy budynek. I ten nowy budynek mieści już około 5 tysięcy ludzi. Więc w marcu nastąpiło otwarcie tego budynku. Wiadomo, wielka uroczystość dla całego kościoła. I co się działo w czasie tego dnia, w czasie tych dwóch nabożeństw? Przypomnę tylko, że w Anglii w tamtym czasie były 2 nabożeństwa, rano jedno i wieczorem drugie. I tak jest też do dzisiaj w wielu kościołach angielskich. Więc Spurgeon zdecydował, że tego ważnego dnia, kiedy kościół będzie oddawany do użytku, zostaną przypomniane kościołowi doktryny łaski. Czyli coś, co się inaczej nazywa 5 punktów kalwinizmu. I w czasie tych 2 nabożeństw, porannego i wieczornego, te wszystkie 5 punktów omówiono, żeby przypomnieć kościołowi, na czym kościół stoi, na czym się ma się skupiać, gdzie są jego korzenie i skąd ma wychodzić przyszła praca, na czym ma się opierać, na jakim fundamencie. Doktryny łaski. Te 5 punktów kalwinizmu, inaczej to można powiedzieć, tulip tak zwany, czyli tulipan od skrótu, czyli akronimu, tak? Czyli pierwsze litera z pierwszego słowa oznaczającego hasło, ten punkt, jaki jest tam główny w tych doktrynach łaski, tworzy akronim, tulip. I pierwszy punkt, jak widać, znaczy całkowita deprawacja, bezwarunkowe wybranie, ograniczone przebłaganie, nieodparta łaska i wytrwanie świętych. To są 5 fundamentalnych prawd dla chrześcijaństwa. Dlaczego są to doktryny łaski? Dlaczego się nazywają doktrynami łaski? Ponieważ te doktryny, te nauki pokazują, że człowiek bez pomocy Boga, bez Jego łaski nie jest w stanie zrobić nic, by zostać zbawionym. Uwaga człowieka, który myśli, że jest w stanie wypracować zbawienie swoimi rękami, jest skupiona na nim samym, prawda? Ponieważ ja muszę coś zrobić, żeby zostać zbawiony, więc ja skupiam się na sobie. Te doktryny pokazują, że żeby człowiek został zbawiony, to on musi się całkowicie skupić na Chrystusie, na łasce, jaka jest w Jego objawieniu. Te doktryny odwracają uwagę od nas samych i powodują, że nasza uwaga skupia się właśnie na Jezusie Chrystusie i na łasce, jaką mamy w Jego objawieniu. Te doktryny zabierają człowiekowi wszelką podstawę do chlubienia się przed Bogiem, a dają podstawę do chlubienia się wyłącznie w Bogu. Osoba, która doświadcza łaski, która doświadczyła łaski, zawsze powie, zawsze, to Bóg mnie zmawił. To jak śpiewaliśmy cudowną Bożą łaskę. Te słowa w angielskim są troszeczkę inne. No, kwestia tłumaczenia, prawda? Problem z tłumaczeniem. Ale te nasze polskie są mówią, cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Człowiek nigdy, który doświadcza łaski, nigdy nie powie, ja pomogłem Bogu, ja zrobiłem coś w kierunku, żeby być zbawionym. ja zapracowałem na coś. Człowiek zbawiony, zawsze, który doświadcza Bożej łaski, zawsze powie: nędzny, zgubiony byłem ja, a Bóg mnie wyrwał z tego, Bóg mnie zbawił. Dlaczego chcę mówić właśnie o tych doktrynach przez 5 kolejnych tygodni? Mam nadzieję, że Bóg pozwoli na to. Dlaczego chcę o tym mówić? Jest to też ważne, ponieważ widzę, że przynajmniej tak mam nadzieję. Pewien rok skończyliśmy i nie powiem, że było to eksperymentowanie, bo nie było, ale no, można powiedzieć, że z perspektywy czasu dzisiaj, wchodząc czy zaczynając ten nowy rok pracy w Legionowie, mam nadzieję, że będzie to praca wykonywana z większą świadomością. Chciałem, żebyśmy byli bardziej świadomi tego właśnie, na czym polega nasza odpowiedzialność, a jaka jest odpowiedzialność Boga. I właśnie te doktryny, ta nauka, czy doktryny łaski uświadamiają nas, pokazują nam, że za zbawienie jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie Bóg. A my możemy być tylko Jego narzędziami, instrumentami. Bóg może nas użyć do tego, żeby komuś przekazać Ewangelię i używa do tego, ale to ostatecznie On sprawia, że ktoś może uwierzyć tym słowom, które mówimy. I dzisiaj chciałem się skupić właśnie na nauce, która mówi o całkowitym skażeniu, całkowitej deprawacji. To takie hasło może jeszcze nie zrozumiałem, ale za chwilę to rozpakuję. Jest to ważna, bardzo ważna nauka, ponieważ nie możemy poznać Bożej miłości, jeśli nie uzmysłowimy sobie naszego własnego zepsucia. Wielkość Bożej miłości jest najlepiej widoczna na tle głębokości naszego upadku. To są słowa innego kaznodziei brytyjskiego, Martina Lloyda-Jonesa. Nie możemy poznać Bożej miłości, jeśli nie uzmysłowimy sobie naszego zepsucia. Wielkość Bożej miłości jest najlepiej widoczna na tle głębokości naszego upadku. Żeby zmierzyć jakąś odległość, to trzeba mieć dwa punkty, które będą nam dla nas punktami odniesienia. Odległość będziemy mierzyć pomiędzy nimi, od do. Jeżeli mamy tylko jeden punkt, to niestety nie możemy zmierzyć odległości, bo nie ma może takiej możliwości. Żeby zobaczyć, jak wielka jest Boża miłość, potrzebujemy zobaczyć, jak bardzo człowiek upadł. Upadek człowieka w grzech jest jednym punktem odniesienia, a drugim jest krzyż Chrystusa. Jeżeli weźmiemy te dwa punkty, to będziemy widzieć jak na dłoni wielkość, ogrom Bożej miłości. Więc ta nauka mówiąca o całkowitym skażeniu, całkowitej deprawacji człowieka, w zasadzie odpowiada na pytanie, jaki wpływ na człowieka ma grzech, czy miał grzech Adama. Kiedy popatrzymy na człowieka przed upadkiem, na to, kiedy został stworzony, jak go Bóg stworzył, to widzimy, że Bóg, kończąc swoje dzieło stworzenia, podsumował wszystko, co stworzył, a tym samym podsumował stworzenie człowieka, że wszystko to było bardzo dobre. Człowiek był doskonale stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie było w nim nic złego. Człowiek był niewinny. Nie popełnił żadnego grzechu, żadnego przestępstwa. Był sprawiedliwy przed Bogiem. I taki stan miał przełożenie na relację z Bogiem, która była niezakłócona. Że nie było żadnej przeszkody w relacji między człowiekiem a Bogiem. Bóg przechadzał się po ogrodzie Eden, a człowiek mógł doświadczać relacji z Bogiem. Człowiek żył w miejscu, które symbolizuje doskonałą relację między człowiekiem a Bogiem, w ogrodzie Eden. Ale dalej czytamy, że człowiek zgrzeszył. Okazał się nieposłuszny Bogu. Zjadł owoc zakazanego drzewa. I to zmieniło jego położenie, jego sytuację. To nieposłuszeństwo sprowadziło śmierć na Adama i na wszystkich jego potomków. Nie tylko śmierć fizyczną, ale przede wszystkim tą duchową. Grzech stał się barierą pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg z powodu grzechu wygonił Adama i Ewę z Edenu. I to symbolizuje właśnie tą złamaną czy zniszczoną relację pomiędzy człowiekiem i Bogiem. To, co było doskonałe i piękne, zostało zanieczyszczone, skażone i zniekształcone. Nie dość tego, ta grzeszna natura, która okazała się w Adamie, przeszła na potomków, na wszystkich jego potomków i zaczęła nad nimi dominować, panować. Więc są trzy rzeczy, o których chciałem powiedzieć odnośnie grzechu, o wpływie, jaki ma grzech na nas ludzi. Po pierwsze, grzech jest uniwersalny, to znaczy, że dotyczy wszystkich ludzi bez wyjątku. Rzymian 3:11-18, znane wersety mówiące: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by czynił dobrze. Nie ma, kto by szukał Boga. I tak dalej. Rzymian 3:23, który mówi: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy, jak jeden mąż. To znaczy, że każdy człowiek grzeszy i jest to dla niego naturalne. Nie potrafimy sobie wyobrazić człowieka, który by nie grzeszył, prawda? Ciężko nam sobie wyobrazić, bo sami wiemy, jacy jesteśmy. Obserwacja nas samych pokazuje nam, że nie ma człowieka, który by nie mógł grzeszyć. Nawet te nasze aniołki malutkie, prawda? Kiedy już są w stanie wyrażać swoje emocje, zachowanie, to po prostu często widzimy, jak się garną do złego, jak próbują szantażować emocjonalnie rodziców, żeby tylko dostać to, co chcą. Robią różne rzeczy, żeby tylko osiągnąć to, czego pragną. Więc widzimy, że obserwacja pokazuje nam, że każdy człowiek grzeszy. Nie ma znaczenia tutaj nasze wykształcenie, pochodzenie, prawda, czy pochodzimy z górnej warstwy społecznej, czy z plebsu tak zwanego, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Niedawno w wiadomościach była informacja na temat szwedzkiego króla. W Szwecji jest jeszcze król, prawda, jest to królestwo. Wiadomo, król, to dobre wykształcenie, niebieska krew w żyłach, ta górna warstwa, najlepsi z najlepszych, można powiedzieć. Ale pojawiła się informacja, że Szwedzi chcą, aby król abdykował, żeby zrezygnował z tronu w związku z publikacją książki jego autorstwa, w której mówi o jakichś jego powiązaniach z mafią. Czyli, że jego życie, mimo że jest dobrze wykształcony, że ma tą niebieską krew w swoich żyłach, pokazuje, że on też jest poddany grzechowi. Też jest grzesznikiem. Oczywiście pewne grzechy są w jednych grupach widoczne bardziej, a w innych mniej. Problem alkoholu prawdopodobnie bardziej jest widoczny w tych warstwach, które tych niżej, prawda, w tych uboższych warstwach, podczas gdy problem alkoholizmu dotyczy też tych dobrze wykształconych, dobrze prosperujących, ale tamci się lepiej kamuflują. Tak? Dla nich nie wypada stanąć o 5 czy 6 rano pod sklepem i prosić o złotówkę, prawda, żeby kupić jakieś tanie wino. Oni to inaczej załatwiają, kamuflują. Więc są pewne ukryte grzechy pod maską grzeczności i kulturalności czy wykształcenia. I innym takim przykładem jest przykład pedofilii, gdzie w tych niższych, uboższych warstwach rzadko się kiedy spotyka. Podczas gdy, jak są jakieś w wiadomościach informacje, że ktoś został złapany, jakaś nagonkę zrobiła policja na pedofilów, to i złapano ich iluś tam, wśród nich lekarze, prawnicy, dobrze wykształceni ludzi, więc w pewnych warstwach społecznych pewne grzechy są bardziej widoczne, w innych mniej, a czasami po prostu w tych wyższych warstwach są okropne grzechy, ale są przykryte, zakamuflowane. Czyli grzech dotyczy wszystkich ludzi, jest uniwersalny. Po drugie, grzech dotknął całej naszej istoty. Skaził całą naszą istotę. To znaczy, że nasz intelekt jest dotknięty grzechem. Jest skażony przez grzech i funkcjonuje tak, jak go Bóg oryginalnie stworzył. Na przykład Efezjan 4, rozdział 17 do 19. Jest mowa o zamyśle ciała, prawda, który jest wrogi Bogu. Człowiek cielesny, człowiek jest natury cielesny i nie myśli tak jak Bóg, nie myśli tak jak Bóg. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, 14 wiersz. Człowiek zmysłowy, człowiek taki, który jest człowiekiem grzesznym, nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. W jego umyśle, w jego intelekcie to są głupoty. To są rzeczy nic nie warte, to są wymyślone jakieś bajki dla dzieci. Dalej, grzech dotknął naszych emocji i pragnień. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 16 wiersz i też Efezjan, drugi rozdział, 3 wiersz mówi: wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni. W życiu człowieka panuje Trójca, ale nie w życiu grzesznika panuje Trójca, ale nie jest to Trójca Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest inna Trójca. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To jest Trójca, która panuje w człowieku. Pożądliwości, to są jego emocje i pragnień. Człowiek pożąda, pragnie rzeczy, które są złe, które Bogu się nie podobają. Dalej, nasze cele i motywacje są skażone grzechem, że my pragniemy, czy też mamy złe motywacje. Jeżeli robimy różne rzeczy, to nasze motywacje nie są czyste. Nie wynikają z miłości do Boga. Nasze cele, dzisiaj spojrzeć wystarczy na świat, żeby wielu ludzi ma cel, żeby po prostu jak najwięcej dla siebie zagarnąć. Po trupach do celu. Bóg mówi w liście do Rzymian: nie masz, kto by szukał Boga. Czyli Bóg nie jest naszym celem. I Bóg nie daje nam motywacji, czy też Bóg nie motywuje nas. Motywuje nas co innego. Kolejna rzecz, nasze serce, które jest centrum naszych pragnień i procesu decyzyjnego. Czyli nasza, gdzie tam się mieści wola, to co chcemy, prawda? Podejmujemy decyzje wedle naszej woli. Nasze pragnienia się tam znajdują. Grzech usadowił się w sercu człowieka, jak rak, można powiedzieć. Usadowił się w miejscu i rozprzestrzenia się na całe ciało. Jeremiasz w 17 rozdziale, w 9 wierszu mówi: podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne. I zepsute. Któż może je poznać? Jezus w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, 18 wiersz do 20 mówi: ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Czyli grzech nie pochodzi gdzieś z zewnątrz. Grzech pochodzi z wewnątrz, z serca naszego. I ostatnia rzecz, że nawet nasze ciało jest dotknięte grzechem. I o tym mówi apostoł Paweł już w liście do Rzymian, 7 rozdziale, 18 wierszu. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Czyli grzech dotknął całej naszej istoty. Skaził. Tak, reakcja tragedia w Czernobylu, prawda? Przez ludzie zostali skażeni, napromieniowani. Tak samo grzech skaził naszą naturę. Nie jesteśmy ludźmi, jakimi powinniśmy byli być z powodu grzechu. I skaził go doszczętnie, całkowicie. To mówi nam, że człowiek jest pod panowaniem grzechu. Jest sługą grzechu. Rzymian 6, 14, 17. Z natury człowiek nie służy Bogu, ale wręcz odwrotnie. Służy grzechowi, czyli robi to, co grzech mu nakazuje, a nie to, co Bóg mu nakazuje. Grzech nigdy nie robi niczego dobrego. nie znaczy to, że człowiek jest ubezwłasnowolniony w tym, co robi. Że nie odpowiada za to, co robi. Jest zupełnie przeciwnie. Człowiek robi to, co chce robić. To znaczy, że nie jest ubezwłasnowolniony, dlatego jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje działanie. Jest powiedziane, że człowiek jest sługą grzechu, ponieważ grzech jest zasadą, według której człowiek żyje, funkcjonuje. Człowiek grzeszy, ponieważ chce grzeszyć, ponieważ pragnie złych rzeczy, ponieważ to mu sprawia przyjemność. Działanie człowieka jest działaniem świadomym. To są jego osobiste wybory. To on decyduje, że będzie grzeszył, że będzie robił źle. Człowiek dokonuje wyboru, a że nie potrafi wybrać dobra, to grzeszy. Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jana 8, rozdział 34 wiersz. I list do Rzymian mówi: albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I mówi do tych, którzy zostali uwolnieni spod panowania grzechu. Znaczy, że grzech panuje nad człowiekiem. Z Pismo mówi w innym wersecie, że grzech jest jak sidło, które usidla człowieka. Wiecie, jak sidło funkcjonuje. Jak zwierzę włoży nogę, czy tam szyję i ruszy do przodu, to pętla się zaciska. Im bardziej to zwierzę wierzga, tym bardziej to ta pętla się zaciska, czy to na jego szyi, czy na kończynie. Przykładem właśnie takiego wierzgania może być historia George'a Whitefielda, bardzo znanego kolejnego brytyjskiego kaznodziei z XVIII wieku. Whitefield był takim wierzgającym zwierzęciem w sidle grzechu. Im bardziej się starał, a starał się bardzo, żeby wyzwolić się od grzechu, żeby zapracować na zbawienie. 3 razy dziennie modlił się i śpiewał psalmy. W każdy piątek pościł i raz w miesiącu przystępował do sakramentu, czyli do wieczerzy. Później z czasem narzucił sobie jeszcze większy rygor. Kiedy wstąpił do tak zwanego Holy Club, świętego klubu na Oksfordzie, kiedy zaczął studia i zaczął rygor, czy poddał się pod rygor, który był w tym klubie. Pościł już 2 razy w tygodniu. Wcześniej wstawał, nie było długiego spania. Wcześniej, bardzo wcześnie wstawał i zawsze przed spaniem, przed pójściem spać, pisał w pamiętniku, gdzie wyliczał swoje dobre rzeczy, które uczynił, i swoje złe, i robił rachunek sumienia. Nie mógł pójść spać, zanim tego nie zrobi. Później przeczytał jedną książkę chrześcijańską i zdał sobie sprawę, że to jego życie religijne wcale mu nie daje satysfakcji, więc jeszcze bardziej poszedł w kierunku ascetyzmu. I w pewnym momencie nawet zdecydował, że już będzie na minimalnych porcjach jedzenia funkcjonował, prawda? Żeby zrobił wszystko, żeby się uwolnić spod panowania grzechu. I te minimalne porcje jedzenia, to ten ascetyzm, wystawianie się na różne ekstremalne warunki atmosferyczne sprawiło, że jego zdrowie się załamało. I lekarz położył go na 7 tygodni do łóżka. I wtedy Whitefield zdał sobie sprawę, że doszedł do końca swoich możliwości, że już nic więcej nie jest w stanie zrobić, aby zapracować na zbawienie. Wtedy Bóg objawił mu, że na zbawienie nie można zapracować, że jest ono dane z łaski. Wtedy, kiedy zrozumiał to i uwierzył w Jezusa Chrystusa, otrzymał zbawienie. Ale trzeba powiedzieć jedną istotną rzecz w tym wszystkim, co żeśmy powiedzieli. Powiedzieliśmy, że grzech dotyczy wszystkich ludzi, że grzech dotyczy całej naszej istoty, że cała nasza istota jest skażona. I trzecia rzecz, że człowiek jest pod panowaniem grzechu, jest sługą grzechu. Trzeba powiedzieć, że kolejny cytat, że ta odziedziczona tendencja do grzechu nie oznacza, że ludzie są tak źli, na ile tylko mogą. presja prawa cywilnego, oczekiwania rodziny i społeczeństwa oraz przekonanie ludzkiego sumienia wszystkie dostarczają ograniczających wpływów na grzeszne tendencje w naszych sercach. To Wayne Grudem powiedział. Więc Bóg w swojej opatrzności ogranicza te tendencje naszego grzesznego serca. Nie każdy z nas jest jak Hitler, czy jak Stalin, który jest w stanie od tak zabić kilka milionów ludzi. Ale trzeba powiedzieć, że to, co było w sercu Hitlera i Stalina, jest też w naszych sercach, w sercu człowieka. Także nie każdy dopuszcza się tak wielkich zbrodni. Dla jednego zbrodnią będzie to, że zabije 300 milionów, czy może nie 300 milionów, ale ileś tam milionów rodaków. Dla innego będzie to, że źle pomyśli o swoim bliźnim, o swoim sąsiedzie. Człowiek może robić dobre rzeczy dla innych ludzi, ale nie będą one dobre przed Bogiem, ponieważ Bóg patrzy na serce i widzi, że wszystko, co z nas wychodzi, jest nieczyste, kala nas. Te cechy, które my uważamy za nasze cnoty, są cnotami, ale dla innych ludzi, ponieważ ci inni ludzie nie widzą, co jest w naszym sercu. A Bóg widzi dokładnie. Dla Niego, dlatego u Boga nawet to, co u nas najlepsze, jest jak splugawiona szmata. Izajasz w 64 rozdziale, w 6 wierszu mówi: i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Czyli dla innych ludzi jesteśmy w stanie robić dobre rzeczy. Dzisiaj prawdopodobnie każdy z nas albo większość z nas wyłoży pieniądze i wrzuci do tej skrzyneczki, które na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na dzieci, które chorują na nerki. Jedni włożą przysłowiową złotówkę, inni wyłożą setki tysięcy złotych. Dlaczego? Ponieważ są w stanie robić dobre rzeczy dla innych ludzi. Ale przed Bogiem, który widzi nasze serce, nie jesteśmy w stanie nic dobrego uczynić. I z tego, co zostało powiedziane, możemy wysnuć dwa wnioski odnośnie człowieka i wpływu, jaki grzech na niego ma. Więc człowiek charakteryzuje się, czy też człowieka charakteryzuje całkowite zepsucie. Nie tylko jakaś część naszej istoty, ale cała istota została dotknięta, skażona grzechem. Każda zdolność ciała i duszy jest nim zbrukana. W związku z tym przed Bogiem, i to jest istotne, żeby podkreślać, przed Bogiem, a nie przed ludźmi, nie możemy uczynić nic, co by było duchowo dobre. Lub też nie możemy być dobrzy w relacji, czy w kategoriach naszej relacji z Bogiem. Grzech dotyka nas całych. Nie jesteśmy dobrzy przed Bogiem i nie możemy nic zrobić, co było duchowo dobre. Po drugie, człowieka charakteryzuje całkowita niezdolność. I to wynika z pierwszego wniosku. Oprócz tego, że nie mamy w sobie żadnego duchowego dobra, to jeszcze brak nam zdolności, by zrobić cokolwiek, co w sobie samym podobałoby się Bogu. Nie mamy zdolności, by w swoich własnych siłach przyjść do Boga. Jak powiedziałem wcześniej, to nie znaczy, że nie mamy zdolności, żeby zrobić cokolwiek dobrego dla innych ludzi. Mówimy tylko o relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Jezus powiedział: nic beze mnie nie możecie uczynić. Więc całkowite zepsucie nie ma w nas nic dobrego. Nie ma żadnego duchowego dobra. I po drugie, nie jesteśmy w stanie zrobić nic, by zbliżyć się do Boga, by przyjść do Boga, jeżeli Bóg nas wcześniej nie pociągnie. Nie możemy zrobić nic, co by podobało się Bogu. Ponieważ człowiek jest sługą grzechu, jest pod panowaniem grzechu i sam nie może zmienić tego stanu rzeczy. Nie może się wyrwać z mocy grzechu, dlatego potrzebuje Zbawiciela. Jak to zwierzę, które wpadło w sidła. Im więcej wierzga, im więcej się szarpie, tym pętla mocniej się zaciska. samo nie jest w stanie się wyrwać z tego. Potrzebuje kogoś, kto to zwierzę uwolni z tych sileł. Tak samo jest z człowiekiem. Im bardziej wierzga, im bardziej próbuje wyrwać się z grzechu poprzez różne, różnorodne umartwianie ciała, tym bardziej widzi swoją grzeszność, zależność od Boga. Bo człowiek potrzebuje Zbawiciela. I to mówi sam Bóg właśnie, że kiedy mówi o Jezusie Chrystusie, jak że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Zbawicielem. Bóg nam daje do myślenia właśnie w ten sposób, że nazywa Jezusa Zbawicielem, ponieważ pokazuje w ten sposób, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, by uwolnić się od grzechu. Bo co to za Zbawiciel, prawda, który przychodzi, ale nie rozwiązuje mojego problemu. Tak? Jeżeli mam dług w banku i nie mam pracy, żeby spłacać ten dług, to jeżeli ktoś by powiedział, dam ci na chleb, to nie rozwiązuje żadnego problemu, prawda? Bo ciągle mam dług. Ale jeżeli ktoś przychodzi i rozwiązuje mój problem, z którym ja nie jestem w stanie sobie poradzić, spłaca ten dług, ja wtedy mówię, to jest mój Zbawiciel. Może lepszy przykład, kiedy człowiek tonie. Nie ma się czego chwycić. Nie ma dla niego ratunku wokoło. Sam sobie nie jest w stanie pomóc. On wie, że potrzebuje kogoś, kto go uratuje, kto go złapie za rękę czy za włosy i zaciągnie do brzegu. Przykład z włosami może drastyczny, ale tak się po prostu ratuje ludzi, tak? Że jak ktoś już poszedł na dno, to się nie szuka delikatnie, żeby go wyciągnąć, tylko się łapie za to, co jest najbliżej i się wyciąga. Więc właśnie człowiek, Bóg mówi, że człowiek potrzebuje Zbawiciela, bo jest jak ten tonący. Sam siebie nie uratuje. Dopóki człowiek polega na sobie samym, że jest w stanie sobie sam pomóc, że może być lekarzem własnej duszy, dopóty jego pycha nie pozwala zawołać do Boga o zmiłowanie, o miłosierdzie, o łaskę. Ale kiedy człowiek dochodzi do zrozumienia, że jest całkowicie zepsuty i całkowicie niezdolny, by zbawić siebie, wtedy jego patrzenie zmienia się o 180 stopni. Wtedy jego uwaga odwraca się od siebie, tego co ja mogę, a zawraca się ku Bogu i patrzy na to, co Bóg ma do zaoferowania. Czy Bóg go zbawi? Wtedy rozumie człowiek, że jeżeli Bóg nie okaże mu swojej łaski, to człowiek zginie. I będzie to sprawiedliwe ze względu na grzeszność natury człowieka. Że to, że nie będzie w tym nic, żeby źle nie powiedzieć. Człowiek poprzez ze względu na swoje grzechy zasługuje na karę. A jeżeli Bóg się nad nim nie zmiłuje, to będzie to sprawiedliwa kara. Ale jeśli Bóg zmiłuje się nad człowiekiem i pociągnie go do Chrystusa, to wtedy będzie to wyraz wyłącznie Bożej łaski, ponieważ w człowieku nie ma nic, co mogłoby sprawić, że Bóg okaże mu swoją przychylność, też okazał mu swoją przychylność. Człowiek nie ma Bogu nic do zaoferowania. Więc jeżeli Bóg postanawia zbawić człowieka, to jest to wyłącznie na podstawie jego własnej łaski, Bożej łaski. Dziękujemy Bogu, że nie zostawił nas w takim stanie, ale zmiłował się nad nami. Zaraz po tym, jak człowiek upadł w grzech, Bóg dał obietnicę. Obietnicę potomka, który zdepcze głowę węża. I tym potomkiem jest Jezus Chrystus, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Jezus Chrystus jest Zbawicielem. I każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale ma życie wieczne. I to jest nasza ufność. To jest nasz ratunek od Boga. To jest wyraz Bożej miłości i Bożej łaski. Amen.